3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na 1826 wydanie Nocnych Świateł. Przez 2 godziny będziemy razem. Program zaczynamy jak zwykle o tej porze od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu. Przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, gdzie od wielu już lat możecie Państwo współtworzyć program, tam zapraszam Państwa do właśnie tego, by dodawać swoje komentarze, myśli, zadawać pytania, które wiążą się z dzisiejszym tematem. Tego wieczora w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o dorastaniu. O dorastaniu, czyli o zarówno cechach, jak i zagrożeniach na tym etapie życia dziecka. Państwa i moimi gośćmi, zarazem współtwórcami tego cyklu, którzy po raz pierwszy w nowym roku są z nami, to mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Dobry wieczór, witam Cię serdecznie.
Dobry wieczór, serdecznie witam w nowym roku.
I Bogdan Janowski, również serdecznie witam.
I ja również serdecznie witam w nowym roku.
Szanowni, moi drodzy, dziecko, no jak wiemy doskonale, dziecku się nie równa. Wystarczy się przyjrzeć tym dzieciom, które trzymają się spódnicy mamy na ulicy, no i tym, które mówią, mamo, daj mi spokój, już może zajmij się sobą, ja chcę być, decydować sam o sobie. No więc są dzieci takie, które jeszcze ząbków nie mają, a są takie już z zarostem i z zaokrąglonymi kształtami. Tak więc będziemy rozmawiać dzisiaj, co prawda, o dorastaniu, ale żeby to dorastanie w jakiś sposób uwypuklić na tle innych etapów rozwoju dziecka, no to skupimy się w tej pierwszej części na to, żeby przyjrzeć się tak przynajmniej pokrótce tym etapom rozwoju, żeby było wiadomo, o czym mówimy i co wyodrębniamy z tego wieku dziecięcego.
Jeżeli mówimy od początku, to wiadomo, że najpierw dziecko się rodzi i na początku, kiedy dziecko się rodzi, to ten rozwój dziecka jest najszybszy. Rozwój, wzrost, łatwo jest sobie przypomnieć czy zobaczyć, jak to jest u innych ludzi, jeżeli ktoś nie ma własnych dzieci, że te śpioszki, w których dziecko czasami przywozimy ze szpitala, już po 2 tygodniach w ogóle się nie nadają na to dziecko, bo to dziecko już po prostu jest większe niż te śpioszki. I ten wzrost na początku jest bardzo duży i te zmiany są bardzo szybkie. One bardzo szybko następują. Bardzo szybki też rozwój motoryczny. Nagle dziecko zaczyna się przekręcać z boku na bok, potem zaczyna raczkować, potem zaczyna chodzić. W ciągu tego pierwszego roku dzieje się tak wiele, jak później w całym rozwoju człowieka nigdy takie tempo już nie występuje.
Przez całe życie. Tutaj, tak. W ciągu roku.
Tak, jak tutaj w ciągu roku. No i bardzo ważny jest też taki właśnie nie tylko rozwój fizyczny, ale również rozwój taki zmysłów, na przykład wzrok, słuch, dotyk, to wszystko rozwija się. I do 3 roku życia dziecko również zaczyna rozumieć pewne proste relacje, takie związki przyczynowo-skutkowe. Rozwija się też mowa, gaworzenie, gesty, pojawiają się pierwsze słowa. Ale również bardzo ważne jest to, że dziecko nawiązuje bliską więź z opiekunem. I tutaj to jest szalenie ważne, dlatego że jeżeli tego nie ma, jeżeli dziecko nie jest właściwie stymulowane do rozwoju, to następuje deprywacja, czyli to dziecko po prostu nie jest w stanie rozwinąć się prawidłowo bez relacji z drugim człowiekiem, bez bodźców, bez dotyku i bez miłości. Dzieci, które nie są przytulane, to są dzieci, które nie rozwijają się właściwie nie tylko emocjonalnie, ale również intelektualnie. Więc to poczucie bezpieczeństwa w tym wieku jest bardzo ważne. I to, co chciałam też powiedzieć, to to, że czasami rodzice czy w ogóle dorośli lekceważą ten wiek, myśląc o tym, że to dziecko może sobie płakać w tym łóżeczku, popłacze sobie i przestanie na przykład, że zaspokajanie potrzeb dziecka w tym wieku nie jest istotne, bo ono nie będzie niczego pamiętać. I to jest absolutna nieprawda, dlatego że część naszego mózgu w układzie limbicznym jest takie ciało migdałowate, które rozwija się do 3 roku życia. do trzeciego i koniec. I nasze emocje, które przeżywaliśmy do trzeciego roku życia, zostają jakby uwięzione. Więc jeżeli dziecko w tym czasie przeżywa osamotnienie, odrzucenie, poczucie bezradności, nie warto płakać, bo i tak nikt na przykład nie przyjdzie, to czasami nie wiemy w dorosłości, skąd nam się biorą nasze różnego rodzaju problemy emocjonalne, a one bardzo często są wynikiem właśnie zaniedbań w tym początkowym okresie naszego życia.
Tak, to jest bardzo istotny moment w rozwoju młodego człowieka, a właściwie dziecka jeszcze, bo to ten etap niemowlęcy do trzeciego roku życia, to właściwie no, jest truizmem, by powiedzieć, że ma decydujący wpływ na to, na jakich ludzi wyrastamy. To też przesady tutaj w opiece i miłości, w dawaniu miłości nigdy nie ma. Oczywiście dzieci nie powinno się rozpieszczać, to wiemy doskonale, ale tę granicę też trzeba umieć wyznaczyć w taki sposób, żeby tej miłości nie było po prostu za mało, żeby nie było jej deficytu. Bo tak jak tutaj Beato słusznie zauważyłaś, choć no, wydawać by się mogło, że nasza wiedza o świecie jest wtedy bardzo uboga i niewiele rozumiemy z tego, co wokół nas się dzieje, to jednak to, co odczuwa nowonarodzony człowiek, ma dla jego rozwoju no po prostu fundamentalne, ogromne znaczenie. Ale to nie jest jedyny etap w życiu dziecka, który ma znaczenie, bo oczywiście człowiek kształtuje się przez całe życie, tylko faktem jest, że pewne, jak tutaj słusznie i bardzo literacko ładnie to ujęłaś, zamyka pewne przeżycia w tym układzie limbicznym, w tym, jak to niektórzy mówią, w gadzim mózgu. Otóż ten etap przedszkolny też jest bardzo, powiedziałbym, taki twórczy, bo to są pierwsze doświadczenia społeczne. Pierwsze doświadczenia, w których ten mały człowiek spotyka się z innymi osobami, które mają również ten sam etap poznawania świata, a więc ten sam brak rozeznania, ten sam jeszcze brak umiejętności znalezienia się w tym świecie, gdzie punktem odniesienia są przede wszystkim rodzice, ale już sami czegoś szukają. Kiedy też nam, rodzicom, wydaje się, że już dobrze rozpoznajemy emocje naszego dziecka, no to następuje ten etap właśnie taki przedszkolny, czyli mniej więcej 3-6 lat i w tym okresie razem z tym rozwojem mowy dzieci jednak coraz lepiej potrafią określić swoje uczucia i sobie z nimi radzić, ale wciąż cały czas spotykają się jednak z pewną niewiadomą, którą dopiero przy pomocy dorosłych będą mogli jakoś nazwać i skodyfikować.
Mhm. Zgadza się. Często z takim momentem pójścia do przedszkola pojawia się stres, bo to jest czasami taki moment, kiedy dziecko po raz pierwszy opuszcza dom. Nie mówię o dzieciach, które wcześniej chodziły do żłobka, ale to często jest też tak, że dopiero idą do przedszkola. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby wprowadzać dziecko pomaleńku, żeby gdzieś też dać mu szansę na przystosowanie się. Ale też to jest, tak jak powiedziałeś, Pawle, taki moment bardzo ważny rozwijania umiejętności społecznych i poznawczych u dzieci. I te umiejętności społeczne w ogóle są bardzo ważne w naszym życiu. I to, że dziecko, które do tej pory czasami było z mamą, z tatą, wiele było dla niego, nagle musi nauczyć się dzielić zabawkami, liczyć się, że są też inne dzieci. To też może być dla niego trudne. I tutaj to jest bardzo ważne, żebyśmy my dorośli mieli jakieś baczenie takie większe na to, że nasze dziecko powinno się tych umiejętności społecznych nauczyć. Ale często to jest taki moment, kiedy nasze dzieci spotykają się również z zachowaniami, których wcześniej nie widziały. Na przykład zachowaniami dzieci, które na przykład są niegrzeczne. Mówię takiej sytuacji, kiedy mamy dziecko, które gdzieś wychowujemy według jakichś zasad i nagle ono spotyka się w szerszym gronie z dziećmi, które zachowują się inaczej. I tutaj też jest nasza rola rodzicielska, żeby też z dziećmi na te tematy rozmawiać i żeby gdzieś zadbać o to, żeby one miały takie emocjonalne wsparcie z naszej strony. To również taka potrzeba, żeby pomóc dziecku w takim kolegowaniu się, na przykład zaprosić kolegę czy koleżankę do domu, odebrać z przedszkola również też kolegę czy koleżankę po to, żeby gdzieś, szczególnie dzieciom, które mają problemy w relacjach społecznych albo są jakieś wycofane, żeby pomóc im wejść w te relacje społeczne. Ale to też jest taki czas na to, że im dziecko jest starsze, tym szczególnie dzisiaj widzimy to, że jest dużo takiej ekspozycji na niepożądane treści. Na przykład widujemy dzieci nawet młodsze niż 3-letnie, a już na pewno takie dzieci do 6 roku życia, które po prostu siedzą z telefonem mamy. I na przykład oglądają bajki nadmiarowo albo grają w jakieś gry. To jest bardzo ważne, że my musimy
albo
dzieci...
Durne filmiki oglądają.
Albo oglądają durne filmiki, dokładnie. I tutaj po prostu bardzo to jest ważne, dlatego że często z tego powodu już u dzieci w tym wieku na przykład pojawiają się problemy ze snem. W momencie, kiedy te dzieci są po prostu przestymulowane. To też jest taki moment, kiedy bardzo ważne jest to, żebyśmy my bardzo dbali o to, żeby dzieci prawidłowo się odżywiały. W tym pierwszym okresie to też jest bardzo ważne, ale dopóki dziecko jest naprawdę takie małe, to my mamy wpływ na to, jak karmimy nasze dzieci. Później w tym wieku przedszkolnym często to już jest taka sytuacja, że po prostu dzieci mają swoje sposoby na to, żeby na przykład wyjąć z szafki na przykład cukierki, czy ciasteczka, czy gdzieś po prostu mają, że tak powiem, swoje sposoby na to. Więc tutaj myślę, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy my też jako rodzice brali też pod uwagę to, że rozwija się też taka autonomia dziecka. No już na przykład pojawia się tak zwany bunt 2-latka. I teraz ważne jest to, żeby oczywiście zawsze brać pod uwagę od początku, od urodzenia potrzeby dziecka. Natomiast tutaj zaczyna się rodzić ta autonomia i każda autonomia wymaga również szacunku.
No tak, no bo ten kilkulatek rzeczywiście szuka jakichś odpowiedzi na wiele pytań i na pewno lepiej rozumie już taki schemat, powiedziałbym, przyczynowo-skutkowy, choć no właśnie nie zawsze go jest w stanie zaakceptować. Na przykład bunt to jest ten wyraz braku akceptacji przez niezrozumienie jakiejś sytuacji, nieprzyjęcie jej i uruchomienie emocji, gdy coś nie idzie po jego myśli albo według założonego przez niego planu, który oczywiście może zmieniać się z sekundy na sekundę, jak to u kilkulatków, ale czasami u takich małych dzieci pojawia się czasem nieraz zaskakująca konsekwencja w dążeniu do celu. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No i co mamy dalej? No mamy dalej już te dzieci w etapie wczesnoszkolnym. To jest ten wiek, który możemy gdzieś tak chyba usytuować między 6 a 7 rokiem życia i który trwa do mniej więcej 9-10 roku życia. No to jest rok na pewno, czas na pewno przełomowy, bo rozpoczęcie nauki w szkole w życiu kilkulatka, no przede wszystkim wiąże się ze zmianami w codziennym funkcjonowaniu i w trybie rozwoju. To już nie jest takie przedszkole, gdzie wszystko jest, no można powiedzieć, w jakimś tam stopniu dowolne. Tutaj pojawia się już cały mechanizm obowiązków, które wymagają jakiejś dyscypliny czy konieczność dostosowania się do różnych szkolnych zasad, a więc taki przedsionek już życia, można powiedzieć, w perspektywie dorosłego, jakieś takie pierwociny tego. Więc tutaj mamy bardzo ciekawy moment w życiu, no można powiedzieć nie moment, tylko okres w życiu rozwojowym dziecka.
Mhm. Tak, bo z jednej strony takie dziecko w wieku 6, 7 czy 9 lat to jest już takie dziecko, które jest w stanie zaangażować się w życie szkolne i w relacje społeczne. I dużo się też w jego życiu zmienia. Oczywiście już to tempo wzrostu jest mniejsze, a lepsza koordynacja ruchowa. Na przykład te dzieci zaczynają już biegać więcej, skakać, potrafią jeździć na rowerze, grać w gry zespołowe, mają również większą precyzję w ruchach manualnych.
Ale też większą precyzję w wypowiadaniu się.
Tak.
Zaczynają opowiadać historię, zaczynają rozumieć historie różne opowiadane i tak dalej, że ten język staje się bogatszy i w związku z tym jakby mają więcej do powiedzenia, to też niektórym rodzicom przeszkadza, bo to dziecko gada i gada na przykład.
To prawda.
Albo nauczyciel w szkole może też mieć tutaj jakiś problem. Natomiast też trzeba sobie wziąć, że tutaj to jest ten pierwszy etap takiego rozwoju kreatywności, wyobraźni, bo jednak ta szkoła wprowadza pewne elementy, które do tego służą, tak? Na tych zajęciach wczesnoszkolnych, w tych zajęciach wczesnoszkolnych jest dużo takich różnego rodzaju zabaw, czy jakichś tam opowiadań, czy takich rzeczy, które to mają rozwijać.
Tak, to prawda. Dużo większą też dzieci mają ciekawość poznawczą i bardzo ważne jest to, żeby w tym okresie rodzice duży nacisk kładli na to, żeby dzieci brały odpowiedzialność, oczywiście na miarę swoich możliwości, ale dziecko jest już w stanie zorganizować sobie na przykład spakowanie się albo zorganizowanie kolejności zadań, które chciałoby robić. Oczywiście czasami rodzic może mu trochę w tym pomóc, ale zasadniczo chodzi o to, żebyśmy my rodzice nie brali za dużo na siebie, po to, żeby jednak dziecko miało szansę, bo jest już w stanie w tym czasie wziąć odpowiedzialność na przykład za jakieś obowiązki szkolne na przykład, za przestrzeganie również zasad, więc to jest bardzo ważne, dlatego że czasami ta nadopiekuńczość rodzicielska powoduje, że przegapiamy ten moment i później, kiedy dziecko staje się nastolatkiem, ma poczucie, że on od niego nic tak naprawdę nie zależy. Nie mam książki, bo mama nie spakowała, bo nie dała.
Tak jak Państwu powiedziałem na początku, w tej pierwszej części będziemy taki przegląd tych etapów wczesnego dzieciństwa robić do mniej więcej 10 roku życia. I od tego 10, czyli już od takiego etapu dorastania, czyli takiego wstępu do bycia nastolatkiem, no bo jednak nastolatek to liczy się tak mniej więcej od 12-13 roku życia, ale ten etap starszego dzieciństwa jest do tego wstępem, to więc na następną część już przeznaczyliśmy, żeby te wątki rozwinąć i ukazać już konkretne zagadnienia, które dzisiaj podejmujemy w tym wydaniu Nocnych Świateł, bo w cyklu Bo tak nas wychowano dzisiaj rozmawiamy o dorastaniu, o cechach i zagrożeniach tego etapu rozwoju dziecka. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, naszymi dzisiejszymi ekspertami są. Państwa zapraszam na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, rzecz jasna, czyli tam, gdzie zwykle, forum wymiany myśli dla świetlików, tam zapraszam. Tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu, bo tak nas wychowano, o dorastaniu rozmawiamy, o cechach i zagrożeniach na tym etapie rozwoju dziecka. Nasi eksperci tego wieczora to Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook, jak zawsze, na Państwa komentarze czeka. Tam jest miejsce dla słuchaczy Nocnych Świateł, czyli dla świetlików, forum wymiany myśli świetlikowe. Tam się właśnie znajduje, to też zapraszam. Tam również można zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami, doświadczeniami, swoje wątpliwości jakoś tam wyłożyć, bo jednak mówimy o temacie niełatwym, szczególnie dla rodziców. No, dla tych wszystkich, którzy pamiętają swój wiek nastoletni, to pewnie wiedzą doskonale, jaki to był trudny czas burz i naporów przeróżnych, głównie wewnętrznych, chociaż zewnętrznych takoż, no bo z tym zewnętrznym też trzeba sobie było jakoś radzić. Ten etap nastoletni, o nim za chwilę będziemy mówić, ale jak powiedziałem przed przerwą, wstępem do niego jest ten etap starszego dzieciństwa, czyli ten między 10 a 12 rokiem życia, kiedy no właściwie zaczynają się te takie pierwsze, powiedziałbym już takie bardziej dorosłe konflikty wewnętrzne, bo w dziecku zaczyna rozkwitać takie przekonanie o własnej sprawczości, ale też o możliwości osiągnięcia założonego celu nie tylko z chęci, ale również z konkretnego działania, które dzieci już potrafią ukształtować, mają już pewną wiedzę, pewne umiejętności. Ta samodzielność pojawia się nie tylko w jakichś takich prostych czynnościach życia codziennego, kiedy te dzieci potrafią być bardzo uczynne, ale również, no, siłą rzeczy w wykonaniu obowiązków szkolnych, nawet w jakichś trudniejszych zadaniach, czy w wyższym poziomie edukacji, mówimy tutaj już o tych klasach 5-6, powiedzmy, wtedy pojawiają się też trwałe przyjaźnie, które, jak wiele osób kultywuje, no, trwają do dojrzałego wieku, a czasami przez całe życie. A więc można powiedzieć, że to już jest człowiek, który w pewien sposób jest ukształtowany, chociaż ten gwałtowny rozwój psychoemocjonalny dopiero przed nim i taki relacyjny. Bo tak jak Beato mówiłaś na początku, że te pierwsze 3 lata życia są ultra szybkim rozwojem całego organizmu, całej osoby dziecka na wszystkich płaszczyznach, w pełni integralnego człowieka, który się kształtuje właśnie wtedy, no to tutaj ten czas między 10 a 12 rokiem życia to są takie bloki startowe do tego, co się zacznie dziać już za chwilę. Kiedy ten pęd poznawczy wyniesie tego młodego człowieka na wyżyny emocji, a czasami je przekroczy, dlatego będziemy również mówić o zagrożeniach, no bo nie wszyscy młodzi ludzie w tym wieku potrafią pomieścić sobie tą całą burzę uczuć, emocji, przeciwstawnych myśli, nie potrafią ich jeszcze nazwać, czasami nie potrafią sobie radzić z własnym ciałem, z gospodarką hormonalną i tak dalej, i tak dalej. Będziemy o tym mówić za chwilkę, ale teraz jeszcze skupmy uwagę właśnie na tym etapie starszego dzieciństwa, na tych dzieciach między 10, 12, 13 rokiem życia.
To jest taki czas, kiedy to się też łączy z tym, że dzieci z tego nauczania wczesnoszkolnego przechodzą do klas starszych i tak jak ja to obserwuję, to jeszcze w klasie 4 te dzieci są jeszcze takimi, jeszcze zaliczają się bardziej do dzieci. Natomiast tym przełomem jest, tak jak mówiłeś, Paweł, ta klasa 5, bym powiedziała, wiesz, że w tej 5, 6 te dzieci zaczynają właśnie wchodzić w ten okres nastoletni i ich zachowanie zmienia się i ono jest trudne. Widzą to nauczyciele, mówią o tym również rodzice, że te dzieci nagle, to tak jakby się trochę popsuło dziecko nagle. I pojawiają się też takie zjawiska, które są dosyć takie trudne i mogą być też jakoś tam niepokojące. Na przykład rywalizacja. Dzieci coraz częściej porównują się ze sobą. Jeśli chodzi o rywalizację, widzę to najbardziej, jeśli chodzi o chłopców. Dzieci rosną też w różnym tempie i rozwijają się, dojrzewają w różnym tempie. Są chłopcy, którzy są wyżsi od innych i silniejsi. Niektórzy urosną dopiero później. Oni zaczynają między sobą sprawdzać, kto silniejszy, kto mocniejszy, kto komu da radę. Jest tutaj na tym polu takim fizycznym u chłopców rywalizacja. U dziewczynek często to jest tak bardziej, która jest ładniejsza. Pojawia się również presja szkolna. To jest taki moment, kiedy no, ta 4 klasa jest czasami jeszcze taka trochę traktowana lajtowo, bo to jest pierwszy rok, kiedy pojawiają się oceny. Nauczyciele jeszcze patrzą troszeczkę tak bardziej pobłażliwie na dzieci. Natomiast w tej 5 klasie można powiedzieć, no, zaczyna się takie poważne ocenianie. No i tutaj to też jest właśnie taka rywalizacja, sprawdzanie, kto co dostał, czy lepszy jestem, czy gorszy. Więc tutaj takie rywalizacyjne się pojawiają różne zachowania. I pojawia się też na przykład niska samoocena. Czasami dzieci, kiedy porównują się, to wiadomo jest, że zawsze znajdą kogoś, kto jest lepszy. Często na przykład problemy z nauką. Tutaj tak naprawdę ujawniają się różne deficyty, które czasami wcześniej nie były aż na taką skalę widoczne, jakieś problemy właśnie edukacyjne, ale zaczynają się trudności z regulacją emocji. To już jest ten moment, kiedy te dzieci potrafią rozpłakać się po prostu nagle i widać, że nie potrafią sobie z tymi emocjami poradzić. Ale również właśnie, tak jak mówiłam, są te pierwsze oznaki dojrzewania płciowego i to głównie widzimy już te zmiany w budowie ciała dziewczynek, bo dziewczynki dojrzewają pierwsze. Ale u chłopców już zaczyna przerastać masa mięśniowa, no te dzieci zaczynają się zmieniać. Co też jest dla dzieci bardzo trudne, to ten rozwój zawsze jest nieharmonijny. I to jest już ten moment, kiedy te dzieci zaczynają wyglądać czasami trochę tak pokracznie, można by powiedzieć, bo temu ręce urosły, temu nogi urosły, proporcje twarzy się zmieniają.
Stopy na przykład.
Stopy na przykład. Rosną. No właśnie, więc to takie jest...
Ale ja tutaj się chcę pochwalić, bo w tym wieku, o którym mówisz, to ja dokładnie z wakacji z klasy 6 do 7 w 2 miesiące urosłem 20 centymetrów.
Aha, no
więc byłem niezłą pokraką, możecie sobie wyobrazić. Jak na szczudłach chodziłem.
Ale to, co jest bardzo ważne, to jest
to ubrania trzeszczały na tobie chyba.
Pewnie nie miał się w ogóle w co ubrać. Słuchajcie, ale to, co jest bardzo ważne, ja to też obserwuję, że relacje rówieśnicze stają się ważniejsze niż relacje z dorosłymi, z rodzicami i z nauczycielami. Dzieci są w stanie zrobić wszystko, żeby przypodobać się kolegom. Czyli mogą na przykład robić coś w stosunku do osób dorosłych na przykład nieuprzejmego. Jeśli tylko to spowoduje, że wszyscy inni się ucieszą i powiedzą, że jestem świetny gość.
No tak, będzie zbiorowy rechot, to jest najlepsza tak. gratyfikacja.
Tak, i tutaj to jest pierwsza taka trudność i dla rodziców, i dla nauczycieli, dlatego że dzieci w tym momencie coraz częściej w tym okresie kwestionują autorytet dorosłych jeszcze nie potrafią dyskutować, jeszcze nie potrafią robić tego w sposób kulturalny. No, trzeba po prostu nauczyć je dyskusji, bo to nie o to chodzi, że muszą się ze wszystkim zgadzać, ale robią to czasami w sposób taki nieuprzejmy, powiedzmy.
Żeby to dobrze wybrzmiało, co powiedziałaś, bo tutaj chodzi o to, że dzieci budują swoją tożsamość, swoją wartość budują w jakiś tam sposób i jest to ważne dla nich się robi to, jak są postrzegani przez innych.
Przez rówieśników.
Przez rówieśników, tak. Oczywiście chodzi o rówieśników. I kłopot polega na tym, że często ta akceptacja w tym środowisku jest ważniejsza od tego, kim ja tak naprawdę jestem.
Tak jest.
Ważne jest tym, jak jestem postrzegany, a nie to, kim jestem.
Zgadzam się z tobą. Chociaż tak naprawdę w tym wieku dzieci już bardzo dobrze rozpoznają emocje, potrafią o nich mówić i mają wgląd w siebie, kiedy my z nimi rozmawiamy indywidualnie. I ja mam takie doświadczenie, że kiedy takiego ucznia, który na przykład zachowuje się źle i na przykład robi sobie żarty z jakiegoś nauczyciela, wezmę na bok, to w rozmowie indywidualnej jest to zupełnie inna rozmowa i zupełnie inny uczeń, wtedy, kiedy nie ma przy nim kolegów. Więc tutaj to są takie problemy. No ale też pojawia się właśnie ta presja rówieśnicza, presja na to, że masz być jakiś, że masz należeć do paczki, że masz jakoś tak pasować. No i tutaj w tym momencie, w tym okresie życia bardzo ważne jest to, że żeby dzieci nie były narażone na nieodpowiednie wzorce, że jednak gdzieś my dorośli jesteśmy od tego, żeby rozmawiać z dziećmi o tym, jakie są zasady kultury, jakie są zasady wzajemności, empatycznej rozmowy. I teraz nie o to chodzi, że my jesteśmy starsi, więc tylko nam się należy szacunek, absolutnie nie. Zawsze rozmawiamy z dziećmi w taki sposób, że wszyscy jesteśmy ludźmi. W związku z tym odzywamy się do siebie z szacunkiem i nie robimy sobie przykrości.
Proszę Państwa, no więc przechodzimy już do tego etapu nastoletniego w rozwoju dziecka, który po prostu powszechnie nazywa się dorastaniem. To też przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy właśnie o cechach i zagrożeniach na tym etapie życia dziecka i ten wstęp, który tutaj uczyniliśmy na początku, czyli ten etap starszego dzieciństwa i jego opis między 10, 13 rokiem życia, to jeżeli jakieś trudności występują w tym okresie, to wiadomo, że wystąpią dużo większe w tym okresie późniejszym. Bo nawet stare powiedzenie, które mówi, że małe dzieci, mały problem, to duże jeszcze większy. Dlaczego tak się dzieje? No czas dorastania niesie ze sobą, jak już tutaj mówiliśmy, na tym wcześniejszym etapie dużo emocji, ale na tym kolejnym jeszcze więcej. Bo nastolatek czuje się już bardzo dorosły. Oj, bardzo. Chociaż w wielu sytuacjach, jak dobrze wiemy, przynajmniej ja pamiętając swój wiek nastoletni, no to wiem doskonale z perspektywy, że do dorosłości było mi bardzo daleko. Ale jak tutaj słusznie zauważyłaś, była to coraz mniej, coraz rzadziej, liczy się ze zdaniem rodziców, przeróżnych autorytetów. Autorytetem są rówieśnicy, czyli podstawą jego działań jest, i to jest jedno z największych niebezpieczeństw, ciągłe eksperymentowanie na swoim ciele, na ubiorze, na sposobie bycia, wypowiadania się, ekspresji, relacji. To także czas poznawania własnych możliwości i ograniczeń, a więc ciągłe testowanie granic, na ile ja mogę wejść w ten świat dorosłych z przytupem, żeby on mnie zaakceptował. Właśnie te wszystkie te wybryki tak naprawdę tworzą, są można powiedzieć drogą do tworzenia takiego nowego, dorosłego ja, nie do końca świadome oczywiście są to wybryki. To jest cały czas próba poznawania siebie funkcjonującego w jakiejś większej grupie ludzi i w porządku tego świata, który no często nie jest akceptowany właśnie dlatego, że no ja mam lepszy pomysł, powie nastolatek. Dlatego no, ważne jest, aby nie zostawiać tego, jak tutaj konkludowałaś, Beato, przed momentem, nie zostawiać nastolatka samemu sobie, no, umożliwiać mu nawet po jakichś awanturach czy burzliwych dyskusjach powrót do bazy, którą tworzy wspierający i taki świadomy zachodzących zmian dom z rodzicami na czele.
Bo w takim nastolatku można by powiedzieć, że są dwie osoby. Jedna to jest taka, tak jak powiedziałeś, przebojowa, pewna siebie, nawet w pewnym sensie bezczelna, która wie tak naprawdę najlepiej. Nastolatek to jest człowiek, który zjadł wszystkie rozumy czasami i to nie ma, nawet nie zastanawia się czasami nad tym, czy to, co mówi, ma większy sens. On po prostu mówi nie, ja chcę po swojemu. A z drugiej strony ja też widzę, że oni też się często boją. Boją się tych wyzwań, boją się rzeczywistego życia. Stąd na przykład takim dużym zagrożeniem jest nadmierne korzystanie z technologii i po prostu, wprost mówiąc, ucieczka do wirtualnego świata. W wirtualnym świecie wszystko jest łatwe, wszystko jest proste, nie wymaga wysiłku. Można tam mieć przyjaciół, można tam mieć nawet życie jakieś swoje, bo no, są ludzie, którzy w ogóle nawet dorośli żyją gdzieś tam w tym wirtualnym świecie. Oni już wtedy, jeżeli mówimy o takich starszych nastolatkach, to już bardzo mocno testują granice. Oni też chcą negocjować granice, oni też chcą rozmawiać o tym, co
wolno. Więcej stawiać warunki nawet.
O, dokładnie. I chcą przekraczać te granice i próbują ile można po prostu. Więc to jest taka, no, cecha tego wieku, ale również zwracają dużo większą uwagę na swój wygląd. Zaczynają się bardzo porównywać. Bardzo często w tym wieku pojawia się niezadowolenie z ciała. Kompleksy się pojawiają, ale również za tym idą na przykład zaburzenia odżywiania, bo bulimia, anoreksja na przykład. Jakieś wycofanie z życia też społecznego z powodu niewystarczającego wyglądu, dobrego wyglądu. Więc tutaj
oczywiście niewystarczającego w swoich oczach.
Ależ oczywiście, że tak, tak. Ale też bardzo są wrażliwi na jakieś komentarze, tak?
No tak, krytyka w tym wieku to jest coś dramatycznego. Zabija dosłownie, tak.
Ale trzeba sobie też powiedzieć, skąd się to bierze i dlaczego akurat ten kontakt z rówieśnikami jest ważniejszy od tego kontaktu z dorosłymi. No bo śmieliśmy kiedyś na ten temat audycję, na temat tych zmian w mózgu, które zachodzą i co tam się wyprawia w tym mózgu. To, że jest kłopot na przykład ze zdolnością przewidywania konsekwencji, tak? Jakichś tam działań, czy kojarzenie faktów, abstrakcyjne myślenie. No, na przykład nastolatek może mieć kłopot ze skojarzeniem takiego prostego faktu, że skoro dzisiaj siedzi do drugiej czy trzeciej w nocy i gra, to rano będzie miał kłopot ze wstaniem do szkoły. I to jakby my rodzice często nie zgadzamy się na to, protestujemy i tak dalej, tylko że to trochę tak jakbyśmy się nie zgadzali na to, że deszcz pada. No po prostu taka kolej rzeczy jest. On jest rozumiany wśród tych swoich kolegów, koleżanek, bo oni przeżywają podobne rzeczy i podobne rozterki. My, rodzice, często nie rozumiemy tego, nie przyjmujemy do wiadomości. Mówimy, że jesteś leniem albo jakieś przypinamy łatki dziecku, natomiast nie zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę tam pod tym jego sufitem się dzieje.
No, ale trzeba jeszcze tutaj jedną rzecz zauważyć, że nie powiedzieliśmy tego, chociaż kiedyś w innej dyskusji o tym dosyć szeroko tutaj mówiliśmy, to, że to jest, dzieje się między innymi z tego powodu, że to jest bardzo gwałtowny rozwój mózgu. Mózgu jako tkanki, która powstają nowe pętle neuronalne, które też bardzo gwałtowne wydzielanie neurotransmiterów, często w bardzo dużej, takiej nadmiarowej, niż stan równowagi ilości. Więc te stany emocjonalne potrafią być właśnie gwałtowne i to przechodzenie z jednego do drugiego, czyli z jednej strony nagle się śmieje, a za chwilę ma ochotę komuś wydrapać oczy, no to się dzieje między innymi również stąd. Ale te wszystkie stany trudne, takie odrzucenia, takie braki akceptacji i nadmiarowe również reakcje, myślę, że bardzo dobrze obrazuje film, który swego czasu był bardzo dużym wydarzeniem. Film sprzed ponad 10 lat, chyba to był rok 2011, Sala samobójców Jana Komasy. Film, który mu opowiadał o pewnym wrażliwym chłopaku. No właśnie, można powiedzieć, zlinczowanym w internecie, przez co schował się przed reakcję z osobami właśnie w tej sieci internetowej. No i to go pociągnęło już w bardzo niedobrym kierunku. Nie będę zdradzał zakończenia, ale no nie jest to film optymistyczny, od razu powiem. Bardzo obrazowy i z dużym wyczuciem pokazujący to, co się dzieje w młodym człowieku. Ja pamiętam, że byłem wtedy z moją córką podówczas lat 19 na tym filmie. Ona powiedziała, że to jest absolutnie trafiony w dziesiątkę film, a nawet więcej, w dwunastkę. Jak wyszło, powiedziała, że to jest rzeczywiście, to się dzieje w tych młodych ludziach. Jako osoba, która no miała lepsze zdecydowanie rozeznanie ode mnie w tym swoim środowisku rówieśniku, powiedziała, że no dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Tak więc polecam, za chwilę link do filmu zamieszczę na Facebooku, gdzie też zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, wątkami, do zadawania pytań. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Na budowie relacji, przepraszam, bo tak nas wychowano, dorastanie, o cechach i zagrożeniach na tym etapie życia rozmawiam z ekspertami. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Wracamy za chwilę, piosenka teraz, po paru minutach jesteśmy znowu razem. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu Na budowie relacji, przepraszam, to jakaś kolejna wtopa tego wieczora, będę już grzeczny, w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o dorastaniu, o tych cechach i zagrożeniach na tym etapie rozwoju dziecka. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy. Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jesteśmy na etapie dorastania, na etapie charakteryzowania, opowiadania właściwie o tym etapie i wiele można powiedzieć, bo tutaj jest na pewno temat rzeka, jeśli chodzi o sam opis tego wieku. No przecież wszyscy jakoś pamiętamy, że ten wiek był szczególny, każdy, kto go przeszedł, bez względu na to, ile ma lat. Warto jakoś mieć to w świadomości, że mówię tutaj już w kontekście rodziców, że taka utrudniona komunikacja z dziećmi, z tymi prawie dorosłymi, z synem czy córką, wynika no właśnie między innymi z tej gospodarki hormonalnej, z tych neurotransmiterów, które buzują i przechodzą przez ciało i umysł. Właśnie to odczuwanie tych sprzecznych emocji. Z jednej strony ta potrzeba wolności i przestrzeni do podejmowania własnych decyzji, realizacji własnych pomysłów, czy tego spędzania czasu w grupie rówieśniczej, budowania relacji, które są nader istotne. No z drugiej, no tak jak zwróciłaś na to uwagę, Beato, no nadal łakną troski, zainteresowania ze strony rodziców. Przecież te pierwsze dramaty, te pierwsze miłości, rozczarowania, porzucenia, no to przecież te dzieci, kiedy pojawiały się w domu jak zbite psy, bo dziewczyna rzuciła albo chłopak się wypiął i znalazł sobie inną, to przecież one są jak, takie, wręcz widać, że one tylko pragną tego przytulenia, tylko już są takie, że oni o to nie poproszą, nie? Ale jeżeli się je przytuli, to skwapliwie po prostu zamieniają się w przytulaki. Tak więc, no to jest rzeczywiście bardzo ciekawy, bardzo charakterystyczny taki, powiedziałbym, moment w życiu człowieka. Ale jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo Nie bez kozery, różne poradnie zawodowe właśnie wtedy interesują się tą młodzieżą w wieku średniej szkoły, bo ten okres nastoletni to jest także taki czas, w którym powoli zaczynają klarować się zainteresowania związane z wyborem drogi zawodowej. Na początku to można powiedzieć, że są to jakieś pasje, ale jak dobrze wiemy, ten, kto idzie za swoją pasją, często zamienia ją w zawód, mimo że ma zupełnie inne wykształcenie. Bo różnie się dzieje w życiu, prawda? Trzeba rozeznawać. Moja córka trzy kierunki zaliczyła, a zajmuje się zupełnie czym innym. Także no, myślę, że to jest w ogóle standard w tej chwili. No może nie standard, no tu przesadziłem. Rzecz jasna, ale większość osób, które znam, nie pracuje w zawodzie, który wyuczony. No tak to nazwijmy, już mówiąc pokrótce. No więc ten świat marzeń, czy mało prawdopodobnych pomysłów na przyszłość, to jest jeszcze istotna kwestia, bo ta fantazja, to próba naprawiania świata, to jest wszystko mrzonka i wiemy doskonale z punktu ludzi dorosłych, że owszem, to są piękne idee, ale wiele z nich jest po prostu nierealnych. No takie, które wymagają jakiegoś niezwykłego nakładu, ta potrzeba dobra, ta potrzeba piękna, miłości, to wszystko jest, to można się od nich tego uczyć po prostu, bo to jest tak piękne, nieskażone niczym, ta potrzeba, ona jest tak klarowna, tak jednolita i jednoznaczna w wyrazie, że ja patrzę z rozrzewnieniem na tych zbuntowanych młodych ludzi, którzy potrząsają pięścią i wołają, że oni chcą miłości. bo oni tak bardzo chcą. No właśnie. Ale coś w tym jest takiego, że my dorośli już w inny sposób to realizujemy. Oczywiście pewnie bardziej urealniony, ale również bardziej wykoncypowany. Już wiemy, że są pewne ograniczenia w życiu człowieka i wyżej nerek, jak to mówią młodzi ludzie, nie podskoczymy. Dlatego warto też patrzeć na ten etap dorastania jako formowanie się po prostu tej nowej tożsamości. To jest bardzo istotne. I to tutaj trzeba mieć szacunek dla tych młodych ludzi i mam przekonanie, głębokie przekonanie, że jeżeli to się uszanuje, tą formującą się tożsamość, to zarówno relacje w rodzinie, jak i bieg tego rozwoju na pewno będzie przebiegał mniej burzliwie.
No, tutaj myślę o tym również w tym kontekście, o którym mówisz, Paweł, o tym systemie wartości, który się tworzy w tych młodych ludziach. Bo oni zostali wychowani w jakiejś tam systemie wartości rodziców, rodziny szerzej rozumianej i rodzic w tym czasie ma taką nadzieję, że to dziecko teraz już będzie właśnie taki, jak myśmy chcieli, jak go wychowaliśmy, co mu przekazaliśmy. I on teraz
czyli tak zostanie będzie papieżem generalnie.
Czyli zostanie
na albo prezydentem.
Papieżem. Tak, co najmniej. I wtedy okazuje się, że to trochę nie tak jest, jak miało być, ponieważ to dziecko buduje sobie ten system wartości jakby w oparciu o zupełnie inne wartości, odrzucając to, co myśmy mu wpajali. I wtedy wielu rodziców wpada w panikę, ponieważ no, czują, że to dziecko im się wymyka. Czują, że to taki miał być dobry człowiek, jak mówisz, papież albo prezydent i nagle się im wymyka i nie wiadomo, co z tego będzie. Może będzie jakiś łobuz, albo wiadomo, albo rzemieślnik na przykład, nie daj Boże, jak miał być lekarzem czy prezydentem. I tutaj trzeba sobie powiedzieć uczciwie, tak do rodziców, trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że dziecko w tym czasie ma prawo stracić głowę. A my nie mamy tego prawa. My nie możemy wtedy stracić głowy. My musimy zostać przy swoich wartościach, nie przekonywać go, nie tłumaczyć, bo jak on jest w okresie buntu, to nie ma sensu. My mamy żyć według tych wartości, które mu przekazywaliśmy, mamy być konsekwentni w tym, co robimy i tego się trzymać. Jest szansa wtedy, że to dziecko po tych wszystkich burzach, które przejdzie, to wszystko się pięć razy przekotłuje i tak dalej, wróci do tych wartości, ale może być tak i prawie na pewno tak będzie, że on je sobie poskleja po swojemu.
Przetworzy.
Że to, już nie, że to będzie to samo, ale nie takie samo.
Tak, i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby...
Bo chcę tylko dodać, że przerabialiśmy to trzy razy, więc wiemy, o czym mówimy.
Tak, żeby nie wpadać w panikę, bo dziecko, szukając swojej tożsamości, ono zaczyna eksperymentować. eksperymentować z ideami. Onosio się zaczyna właśnie interesować różnymi nurtami, zainteresowania zmienia często filozofia, moralność, polityka. Nagle okazuje się...
Ekologia.
Tak, że gdzieś, tak jak mówiłeś, Pawle, oni naprawdę chcą zmieniać świat, oni chcą naprawdę mieć poglądy.
Rewolucjoniści.
Tak, rewolucjoniści. I no, to jest piękne. Chociaż czasami tak naprawdę mogą mówić rzeczy, które się, tak mówiąc kolokwialnie, kupy nie trzymają, bo jeszcze mają małą wiedzę. Ale jeżeli my potrafimy jako dorośli nie wyśmiać tego, tylko zobaczyć w tym jakąś głębię emocji, przeżyć, myśli, to...
To jest jakiś proces, tak. Coś się tworzy, tak?
Tak?
Nie traktujmy tego, że to już jest ostatnia faza tego tworzenia, tylko no, jesteśmy na jakimś tam etapie, tak?
Tak, oni są po prostu w procesie odnajdywania własnych poglądów,
tak jest.
Ale to też jest bardzo ważne, że my też, trzeba sobie na to spojrzeć, że my też rozwijamy cały czas swoje poglądy. Przecież to teraz nie jest tak, że my jesteśmy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy 10 lat temu. Nasze myślenie też w jakimś stopniu ulega zmianie. Więc tutaj myślę sobie, że tutaj na to trzeba popatrzeć. No i powiem tak, to jest bardzo trudne czasami, dlatego że przy okazji młodzi ludzie są bardzo impulsywni często w przekazywaniu tych swoich poglądów, no bo tak jak już sobie mówiliśmy, ten mózg jest w przebudowie, są wahania nastroju, bo ta kora przedczołowa, która odpowiada za przewidywanie skutków tego, co robią, kończy się przebudowywać w 25 roku życia. Więc to jest naprawdę bardzo długi czas i ona ostatnia tak naprawdę. I dlatego młodzi ludzie często robią rzeczy głupie czy jakieś takie nieodpowiedzialne i naprawdę nie wiedzą, że to się źle skończy, bo po prostu tak funkcjonuje ich mózg. Ale również oni w tym czasie właśnie pragną z jednej strony większej autonomii, a z drugiej właśnie naprawdę poszukują swojej tożsamości, pytają siebie, kim ja jestem. To jest taki moment, taki no, ostateczny, taki końcowy przed dorosłością, kiedy oni muszą się określić w końcu. Kiedy oni już nie widzą siebie przez pryzmat tego, że są naszymi dziećmi, tylko chcą siebie zobaczyć przez pryzmat siebie jako człowieka, który jest autonomiczny. I to też jest tak, że żeby to zrobić, to często nie podoba nam się oczywiście to, że oni bardzo skupiają się na sobie, że następuje taka faza egocentryzmu. Ale jeżeli człowiek ma taką robotę do zrobienia i musi się odnaleźć, to musi się na sobie skupić. I czasami dużo jest w takich rozmowach, ja, mnie, moje, tak jakby trudno im czasami zobaczyć z jednej strony człowieka obok siebie, a z drugiej strony mają bardzo dużą w tym momencie też taką empatię i taką chęć pomocy też innym.
To, co mówisz, Beato, to jest, mam takie przekonanie, że to jest potrzeba, wielka potrzeba swobody i poczucia wolności wewnętrznej, czy takiej autonomii, której towarzyszy takie pragnienie bycia kimś. Takie własne znaczenie, poczucie ważności, wartości wobec innych, to jest taki naczelny wątek, temat przeżywania nowych doświadczeń i marzeń. I to nie chodzi wcale o osiągnięcia szkolne, tylko takie, które są tylko moje. Moje i w jakimś kontekście z tym, jak ja widzę świat. Czyli znowu to wszystko ma jakieś, można powiedzieć, wywodzi się z tego, z tej niestabilności wewnętrznej, której towarzyszy jakiś niepokój właśnie rozwojowy, bo no, na przykład za tym idzie też krytycyzm, prawda? Jakaś naiwność w identyfikowaniu się z jakimiś różnymi autorytetami bądź pseudoautorytetami. Jednych się odrzuca, innych się przejmuje. Autorytetem może być ktoś, kto jest jakąś silną osobowością w jakiejś grupie środowiskowej, ale na przykład pojawia się już taki brak tolerancji wobec inności rówieśników czy osób dorosłych. No pamiętamy to hasło hipisowskie, nie wierz nikomu po 30, prawda? Bo to już są, ci ludzie już są zepsuci światem, oni już są starzy, oni już po prostu nie mają tego genu młodości, oni już zupełnie inaczej widzą świat. Oczywiście to jest wszystko właśnie coś naiwnego niezwykle, ale no faktem jest, że rzeczywiście po 30 spojrzenie na świat się zmienia.
Jasne, tylko tutaj wydaje mi się w tym wszystkim jeszcze jednej rzeczy nie dopowiedzieliśmy, a ona chyba też jest istotna, że ta autonomia to również jest wyrwanie się spod władzy rodziców. Szczególnie jeżeli rodzice są jakoś tam bardzo wymagający, czy jakoś nieumiejętnie komunikują się z dzieckiem, dziecko chce się wyrwać spod ich władzy, spod ich przewagi ekonomicznej, decyzyjnej i tak dalej. I że tu jest ten, że jakby to wszystko razem się nakłada i wtedy te, jeśli my rodzice nie potrafimy tego uszanować, przyjąć, nie potrafimy komunikować się z naszym dzieckiem, no to jest taki czas, kiedy możemy z nim stracić kontakt na zawsze.
To też chwila refleksji właśnie nad tym chociażby wątkiem. Przed chwilką, jak Państwo słyszeliście, zamknęliśmy tę kwestię dotyczącą pewnych spraw rozwojowych, ale jeszcze na pewno będziemy się im przyglądać, bo tego wieczora w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o dorastaniu, o cechach i zagrożeniach na tym etapie rozwoju dziecka. Beata i Bogdan Janowcy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zerkam na zegar, za około pół minuty minie północ, to też jak zwykle, gdy półmetek nocnych świateł mija, krótka przerwa na muzykę, wracamy za chwilę na dalszy ciąg rozmowy, będziemy z Państwem do pierwszej. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, to jest forum wymiany, jeśli da świetlików, tam zapraszamy. Od trzech minut mamy piątek, 10 stycznia, nocne światła trwają od godziny, druga część programu przed nami, jak zwykle będziemy z Państwem do pierwszej. Tego wieczora w nocnych światłach kolejna odsłona cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o dorastaniu, o cechach i zagrożeniach na tym etapie życia dziecka. Naszymi ekspertami, zarazem współtwórcami tego cyklu są Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Przy okazji przypominam, jeżeli ktoś z Państwa chce dodać swoje komentarze, zawrzeć doświadczenia, refleksje, wątpliwości wyrazić, czy no, po prostu napisać do nas, zapytać o coś, to na Facebooku, na profilu Radio Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest miejsce na właśnie takie wpisy, takie komentarze, refleksje, forum wymiany myśli dla świetlików, tam się znajduje. Kolejna kwestia, którą no pewnie będziemy domykać ten etap, to jest jeszcze rzecz, o której tutaj myślę mało powiedzieliśmy, ale on jest no takim nieodłącznym elementem tego etapu rozwojowego, mianowicie no jakiś taki z jednej strony chęć przekraczania granic i eksplorowania miejsc i przestrzeni, których się jeszcze nie było, ale z drugiej tak naprawdę często, jak twierdzą psychologowie, jest to spowodowane bardzo wysokim poziomem lęków społecznych i jakichś niepewności w relacjach z ludźmi. To jest bardzo narastające w tym wieku, czasami lawinowo. I właśnie te zachowania, czasami nieakceptowalne z punktu widzenia osób dorosłych i z pewnego porządku społecznego, to jest coś, co kompensuje to w taki przesadny sposób. Demonstrowanie siły, swobody, nonszalancji, imprezowanie, swoboda erotyczna, używki, czy przeróżne sposoby wychodzenia poza obręb norm społecznych. To jest coś takiego, gdzie ja zaznaczam, że jestem, ale właśnie no czasami, jeżeli, jak tutaj Beato słusznie zauważyłaś, ten mózg, który nie potrafi rozpoznać jeszcze ewentualnych albo już no prawie, że pewnych konsekwencji niektórych czynów, powoduje, że kiedy do tych konsekwencji dojdzie, kiedy te granice zostaną w nieumiejętny sposób przekroczone, no to biedny, mały misio nie wie, co ze sobą zrobić. A przed chwilą był taki silny, taki po prostu świat ma pod butem cały. No, świat jest mój. Jestem królem świata, wszechświata nawet. No. Więc te ambicje często bywają przesadne. To jest taki trochę narcystyczny stan, no powiedziałbym, ale no, rozwojowo on jest dopuszczalny, chociaż oby się nie przemienił w stan trwały, ale te osoby, które mają zaburzenia osobowości narcystycznej, to one zazwyczaj już ten format zasysają, przepraszam za taki kolokwializm, właśnie do tego trzeciego, góra do szóstego roku życia. Więc te takie akcydentalne zachowania narcystyczne w tym wieku dojrzewania są w jakiś sposób do niego przypisane. Ale warto teraz skupić się na jeszcze innych rzeczach, mianowicie na takich, które mogą jakieś pozytywy z tego wszystkiego wyciągnąć, no bo zadamy sobie pytanie, czy Pan Bóg się pomylił, prawda, tworząc człowieka w ten sposób, że musi się rozwijać tak, że ciężko z nim wytrzymać i on sam nie może ze sobą wytrzymać. Czy to jest pomyłka? Czy to jest pomyłka natury, czy to jest pomyłka biologii, nawet jeżeli ktoś nie wierzy w Pana Boga? No nie jest. To jest ktoś sobie zada pytanie, ile ja głupot zrobiłem, ale ile wtedy się nauczyłem jednocześnie. Więc nie można nie zapytać o to, jakie zadania rozwojowe przypadają na ten etap życia.
Znaczy, najważniejszym zadaniem jest od takiego momentu, kiedy dziecko rodzi się i nie ma nawet pojęcia o tym, że jest oddzielną jednostką, że nie jest jakoś tam sprzężone, związane z matką, do człowieka, który kocha swoją matkę, ale ma świadomość, że jest istotą, która może podejmować zupełnie inne decyzje niż podjęłaby jego matka. Czyli tak naprawdę budowanie tożsamości i takiej tożsamości dojrzałej, która wie, gdzie są nasze korzenie, ma świadomość, z jakiej rodziny pochodzi, ale jego tożsamość może być tożsamością człowieka, który funkcjonuje inaczej niż jego biologiczna rodzina. Czyli tak naprawdę taka odpowiedź na pytanie, kim jestem. Ale nie tylko kim jestem, tylko kim chcę być. I takiej świadomości, że ja mogę też się stać kimś innym. Że do tego jest potrzebna praca i rozwój. Czyli no, to jest długa droga. Warto jest sobie zobaczyć. I tak kiedy mówisz, Pawle, czy to była pomyłka, no skoro przechodzimy tak długą drogę, to wiadomo jest, że musimy się potknąć parę razy po drodze, prawda? Bo nie od razu znajdujemy ten cel, czy od razu gdzieś ten rozwój następuje. I to jest rozwój autonomii, ale w takim sensie emocjonalnym, czyli ja mogę podjąć decyzję i mogę odpowiadać za tą decyzję i mogę to udźwignąć samodzielnie, ale również takiej autonomii praktycznej, czyli ja potrafię zadbać o siebie. Czyli w pewnym momencie już ja mogę samodzielnie żyć, prawda? Ale również właśnie to, o czym mówimy sobie, czyli to tworzenie systemu wartości, własnych zasad moralnych, co jest dopuszczalne, a co nie jest dopuszczalne, tak? Jakimi ja się zasadami moralnymi w życiu kieruję? To dla każdego człowieka jest bardzo ważne, ten kręgosłup moralny, mój własny, prawda? Oczywiście, że żyjemy w jakiejś grupie społecznej, ale jednak każdy z nas musi mieć ten własny kręgosłup moralny. Taką umiejętność samodzielnego budowania relacji społecznych. Takiej świadomości, że ja w stosunku do tych innych, jak ja się wtedy zachowuję, jak ja się pozycjonuję, my się tego musimy nauczyć.
Tak, ale tutaj jest to, co Paweł mówił wcześniej o tym, tym procesie, czy on jest przypadkiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. No myślę, że inaczej by się tego nie dało zrobić, że to jest najlepsze, co może się wydarzyć tak naprawdę, bo komplikacja tego procesu dorastania, ten stopień skomplikowania najprzeróżniejszych rzeczy, które nam się przytrafiają wtedy, które sami powodujemy, albo ktoś obok nas powoduje, kto jest w podobnej do nas sytuacji, powoduje, że każdy przechodzi to po swojemu. Każdy, niby to są podobne rzeczy, które się przytrafiają, ale każdy przechodzi po swojemu i dzięki temu mamy taką dużą różnorodność. To, że ludzie wyciągają różne wnioski z takich samych czy podobnych zdarzeń. To, że spotykają takich czy innych ludzi, że czytają czy oglądają filmy. I to wszystko powoduje, że jesteśmy wyjątkowi. Każdy z nas jest jeden, jedyny na świecie, wyjątkowy i niepowtarzalny. Gdyby, proszę sobie wyobrazić, że wszyscy przeszliśmy ten sam proces w taki sam sposób, jesteśmy tacy sami. I od razu mi się kojarzy film Equilibrium, bodajże to się nazywało, gdzie wszyscy byli tacy sami i nie wolno im było jeszcze do tego przeżywać emocji. No, to jest taki świat. Dlatego ja na przykład uważam, że ten cały skomplikowany proces jest potrzebny właśnie po to, żebyśmy byli tak bardzo różnorodni i wyjątkowi. Mhm.
No i to, co jest też bardzo ważne, to ten cały proces dojrzewania jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy nauczyli się budować relacje przyjaźni, ale również relacje romantyczne. To jest bardzo ważne, żeby dojrzeć na tyle, żeby można było wejść odpowiedzialnie w związek romantyczny. Czyli gdzieś te takie pierwsze zakochiwania się nastolatków, tak jak mówiłeś, Pawle, te rozterki, te płacze, te rozstania, to wszystko jest bardzo ważne po to, żebyśmy też my zdawali sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, kogo poszukujemy, w jaki sposób te związki, na jakich wartościach chcemy budować.
No tak, zanim taki młody człowiek już w odpowiednim wieku wejdzie w związek małżeński, to ma za sobą parę rozwodów.
No tak, w sumie tak.
Najczęściej tak bywa. No.
Tak, najczęściej tak bywa i no, też to jest po coś, tak? To jest po prostu absolutnie potrzebne, żeby to po prostu było dojrzałe i pewnie, że to jest trudne bardzo dla tych młodych ludzi, ale jakby inaczej się nie da. Podobnie jak na przykład też mówiłeś już, Paweł, troszeczkę o tym, że ta eksploracja zainteresowań jest bardzo ważna. Kształtowanie tych planów na przyszłość, ale również, co może być trudne i bolesne, urealnianie tych planów. Bo wymarzyć możemy sobie wszystko, ale później jest jeszcze jakaś rzeczywistość, w której my się musimy po prostu odnaleźć. Więc to też jest taka trudna sytuacja i dla tych młodych ludzi, i czasami dla rodziców, kiedy rodzice muszą patrzeć, jak dzieci po prostu zderzają się z twardą rzeczywistością. Ale nie możemy ich wsadzić w jakiś podklosz, nie możemy ich po prostu jakoś oddzielić od rzeczywistości. No i właśnie w tym to jest taki czas, kiedy mamy nauczyć się regulacji tych emocji. Mamy zbyt dużo dorosłych ludzi, którzy mają problem z regulacją emocji. To jest bardzo ważne, żeby w tym okresie nastoletnim młody człowiek nauczył się tego. I też o to chodzi, żeby mógł ten młody człowiek czasami tą ekspresję okazać w warunkach kontrolowanych. Wiadomo jest, że no, w mniejszym stopniu może sobie na to pozwolić zdecydowanie na przykład w szkole, ale czasami w domu warto, żeby ten rodzic pozwolił temu dziecku na przykład wypłakać się czy wykrzyczeć, kiedy ono tego potrzebuje. Oczywiście chodzi o to, żeby te emocje okazywać w sposób akceptowalny społecznie, czyli nie napadać na nikogo albo nie bić go, nie daj Boże, prawda? Ale czasami oni naprawdę muszą gdzieś dać upust tym swoim emocjom po to, żeby ich nie tłamsić. Kiedy pamiętam, kilka razy mieliśmy do czynienia w mediacji z takimi mężczyznami, którzy mówili o tym, że nie wolno było im nigdy zbuntować się w wieku dorastania, dlatego że rodzice wymagali tego, żeby zawsze zachowywali się w taki sposób bardzo odpowiedzialny i proszę
dorosły.
Dorosły, tak? I proszę sobie wyobrazić, że za każdym razem to byli mężczyźni po 40, którzy nagle zachowywali się jak nastolatki, bo już teraz mogli. Czyli tak naprawdę gdzieś okazuje się, że tak jak trzeba przejść choroby wieku dziecięcego po to, żeby mieć jakąś odporność później, tak samo trzeba się buntować wtedy, kiedy jest na to czas, po to, żeby później dorosnąć i nie buntować się po 40.
Bo potem się zostawia żonę z dwójką czy trójką dzieci małych i idzie się na piłkę z chłopakami albo gdzieś tam na gitarze pograć, tak? Bo wcześniej nie było do tego okazji. No to jest takie... I powiem to, w dzisiejszych czasach to jest dość częsty problem. To nie jest teraz tak, że to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, o której Beata mówiła. To jest bardzo częste zjawisko. że nie wiem, na czym to polega. Czy tak był taki moment w naszej historii, że ci rodzice jakoś tak bardziej te dzieci trzymali za twarz, czy jakoś bardziej wymagali od tych dzieci, ale takich ludzi jest dużo.
Znaczy ja myślę sobie, że jest jeszcze jedno zjawisko w tej chwili. W tej chwili mam takie poczucie, że niemodne jest być dorosłym.
No to prawda.
Że jest bardzo wielu ludzi dorosłych, którzy nie życzą sobie być dorośli. I teraz nie chodzi mi absolutnie o to, że mamy być zawsze tacy strasznie poważni. Bo w każdym z nas jest dziecko i w każdym z nas powinna być ta odrobina szaleństwa. Albo nawet czasami trochę więcej tego szaleństwa. Ale kiedy mówię o byciu niedorosłym, to mówię o człowieku, który ma problemy tak naprawdę z tym, żeby właśnie z tą regulacją emocji, z dotrzymywaniem słowa, z podejmowaniem decyzji i odpowiedzialności za te decyzje. Mówię o tego rodzaju dorosłości.
No tak, to jest, myślę, pewna podstawa, bo jeżeli spojrzymy na tak, powiedziałbym, w pełnym spektrum na to zadanie rozwojowe, jakie przypada na ten etap dorastania, no to jest nim, mam takie pełne przekonanie, jest to etap budowania takiej tożsamości, która będzie jednocześnie stabilna, tak jak mówicie, silna i wierna tym identyfikacjom, które jakoś wybierze, zbuduje, na których też zbuduje swój światopogląd, ale również wystarczająco elastyczna, by móc zmieniać się w trakcie rozwoju i kolejnych zadań. Jestem pod wrażeniem tego, co napisał jeden z moich kolegów ostatnio w mediach społecznościowych, który opisał swoją drogę życiową i zmianę nastawienia w kolejnych etapach życia do tego, co wybiera jako swój zawód. Opisywał swoje wielką fascynację kuchniami, więc gastronomia, potem duchowość, potem to, potem tamto i tak dalej, i tak dalej. I teraz pisze o tym, że jest w najlepszym roku swojego życia, bo wybrał po raz kolejny coś, co mimo wielkiego trudu, żeby to zrealizować i bardzo, powiedziałbym, takich dramatycznych przeżyć na drodze do tego, widzi, że spełnia się w tym etapie życia, na tej swojej drodze życiowej, jednocześnie widząc, że to zaspokaja potrzeby rodziny i daje mu czas na to, żeby budować relacje rodzinne. Dlaczego o tym mówię? Bo ta elastyczność, która ważna, żeby się ukształtowała w tym wieku, to jest coś, co pozwala na to, by nie potępiać się za zmianę spojrzenia czy zmianę poglądów w życiu. Bo ta stabilność, owszem, ona może obrosnąć, zrakowacieć i być tak sztywna, że nie pozwala na zmianę poglądów nawet wtedy, kiedy jest taka potrzeba. I również na zmianę podejścia do życia, to znaczy trzymam się kurczowo tego, czego się nauczyłem w życiu i nie przekroczę bariery zmiany na przykład kierunku zawodowego, przez co stracę i moja rodzina również straci, prawda? Bo przestało być zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby o tej profesji, jak chociażby teraz w etapie gwałtownych przemian związanych z taką ekspansją sztucznej inteligencji, wiele zawodów zniknie, ale wiele się pojawi.
Tak,
i ci, którzy tą dzięki elastyczności to zobaczą, że to jest dla nich szansa, w momencie, kiedy może to być bardzo poważne zagrożenie, to wygrają.
Więc Paweł, jeszcze jedno. Myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby nie myśleć w kategoriach, że jeżeli poświęciłam ileś lat mojego życia na jakąś działalność, a później ona jest niemożliwa, to żeby myśleć o tym, że to są lata stracone. Dlatego, że wszystko, co robimy w życiu, przynosi nam jakieś doświadczenie i rozwój. I to po prostu patrzeć trzeba na to w taki sposób.
Dlatego bardzo ważną rzecz powiedziałaś, Beato, bo najważniejszą rzeczą, myślę, jako rzecz stabilna, która powinna człowiekowi towarzyszyć, bo życie samo w sobie jest wielką zmianą. I jeżeli chcemy za nim podążać, to również też musimy tą elastyczność przy całej stałości swojej konstrukcji jakoś mieć gotową do użycia. Mówię o tej elastyczności, ale ta stałość zasadnicza powinna wynikać przede wszystkim z takiego naturalnego i chyba najbardziej pożądanego zjawiska, jakim jest stałość doświadczania siebie jako osoby. Jako osoby, która jest w jakiś sposób ukonstytuowana, która ma jakiś korzeń w swojej godności, swojej antropologicznej, całej takim rysie antropologicznym. I to jest, mam przekonanie, najważniejsze zadanie w tym etapie rozwojowym, o którym dzisiaj dyskutujemy, bo tego wieczora w Nocnych Światłach, w cyklu, bo tak nas wychowano, mówimy o dorastaniu, czyli o cechach i zagrożeniach na tym etapie rozwoju dziecka, a pomagają nam w tym eksperci, którzy są gośćmi tego programu, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Krótka przerwa, jak zwykle wracamy do Państwa za chwilę po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Jeżeli ktoś chce pisać do nas, to zapraszam na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, czym jest dorastanie, jakie są jego cechy, ale też jakie zagrożenia niesie ten etap rozwoju dziecka. Państwa i moi goście, eksperci tego wieczora to pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy, a Facebook, jak zawsze, jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla Państwa, którzy słuchacie Nocnych Świateł. Jeżeli ktoś chce napisać do nas, to zapraszamy. Agnieszka napisała, czasami mam wrażenie, że niektórzy pomimo posiadania dowodu osobistego pozostali na tym etapie. No, o tym właśnie mówimy, co zrobić, żeby na tym etapie nie pozostać. Będziemy się na pewno zbliżać, ale jest jeszcze jeden bardzo istotny wątek, którego nie możemy tutaj pominąć, którego nie możemy nie przedyskutować, bo właśnie być może jedna z tych sfer, które powoduje to, że wiek metrykalny może się nie zgadzać z wiekiem takim realnym. Otóż będziemy mówić teraz o seksualności, czyli o tym, co właściwie ta seksualność niesie ze sobą, to zainteresowanie seksualnością. No bo o ile ono jest faktycznie niebezpieczne i wiele jakichś toksycznych zachowań seksualnych może się w tym wieku właśnie rozpocząć i nie kończyć przez długie lata i być podstawą bardzo poważnych frustracji czy schorzeń właśnie natury seksualnej, relacyjnej, psychicznej, emocjonalnej, o czym mówią seksuolodzy, którzy tutaj nieraz przychodzą do Nocnych Świateł. I przytoczę tutaj pewne badania, które były na bardzo dużej próbie robione w Stanach Zjednoczonych i w Hiszpanii i wykazały to, że osoby, które są w wieku średnim, tak od 30 do 50 lat, jako jeden z największych problemów w swoim życiu, który położył się cieniem na ich historii życia, to było zbyt wczesna inicjacja seksualna. A więc to jest bardzo poważne zadanie dla rodziców, pedagogów, dla tego otoczenia młodych ludzi, bo o ile jest podstawowe i naturalne dla tego rozwoju, tak jak cała ta burza neurotransmiterów, tak i burza hormonalna również ma swoje skutki. Ale że jest to sfera bardzo delikatna i wrażliwa, no to ci nieprzygotowani rodzice z tą delikatną i wrażliwą sferą, ponieważ sami sobie często nie radzą, bo w młodości nikt im nie pomógł sobie z nią poradzić, to również nie potrafią poradzić swoim dzieciom. I po prostu na odwal się kupują książkę o dojrzewaniu albo życiu seksualnym dzikich i sprawę uważają za załatwioną. A tymczasem wiemy doskonale, czytając niestety gazety, że ci przestępcy seksualni nie biorą się znikąd. Przepraszam, dramatyzuję tutaj oczywiście, ale no to nie jest coś, co właśnie wzięło się z sufitu. To jest jakiś człowiek, którego zaniedbano. Oczywiście to jest ekstremum, ale wielu ludzi, którzy nie potrafi sobie poradzić ze swoją seksualnością, jak świętej pamięci ojciec Karol Majster mówił, że ci, którzy nie poradzą sobie ze swoją seksualnością w młodości, a był wielkim specjalistą i doradcą rodzinnym i wiedział, co mówi, z wielką praktyką, no to często życie erotyczne w małżeństwie jest dla nich bardziej męką niż przyjemnością, bo oni nie potrafią sobie z tą seksualnością poradzić i wiele zdrad, wiele małżeństw, które się rozpadły, no to właśnie z tego powodu, bo nie potrafili sobie ludzie poradzić z tą bliskością w taki sposób, żeby być darem i tego drugiego przyjąć, żeby tej drugiej osoby nie używać.
Tak. Czyli tak naprawdę nie mają zdrowego stosunku do swojego ciała i szacunku do ciała drugiego człowieka. I tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli rodzic potrafi podejść do ciała, do seksualności w sposób naturalny, bo mamy ciało, jesteśmy cieleśni, to jest bardzo ważne, dlatego że już małe dzieci odkrywają swoje ciało, nazywają części ciała. I bardzo ważne jest to, żeby w naturalny sposób rozmawiać z dziećmi na ten temat, żeby też nie mówić więcej niż te dzieci potrzebują, bo dzieci będą pytać, ale będą pytać tylko wtedy, kiedy my będziemy odpowiadać w sposób naturalny.
No tak, ale też tak, żeby one potrafiły to pomieścić w sobie, prawda? Bo tak, nie można im tutaj wyłożyć jakiejś zbyt skomplikowanej kwestii natury biologicznej. One i tak doszukają pewnie w jakichś tam encyklopediach zdrowia albo jakichś innych tam leksykonach. No niestety tutaj rówieśnicy często się przyłożą. No ale najgorszym niebezpieczeństwem jest niestety łatwość dostępu do pornografii.
Zgadzam się z tobą, Paweł. I teraz takie małe dzieci już widzą, są podstawowe różnice między płciami. Czasami na przykład nawet dochodzi do takich sytuacji, że dzieci na przykład w przedszkolu zaczynają się podglądać na przykład. Ale to absolutnie nie znaczy, że one mają jakieś problemy, że są jakimiś zboczeńcami małymi. Tylko tak naprawdę to jest zwykła ciekawość. I teraz trzeba po prostu z dziećmi rozmawiać o tym, że są po prostu chłopcy i dziewczynki i mają różnice w budowie anatomicznej. I tak jak powiedziałeś, nie przesadzać, nie robić wielkiego jakiegoś wykładu. Po prostu,
ani sensacji. To musi być coś naturalnego, co jakby dziecko przyjmie naturalnie, a nie, że jakaś jest sensacja i jutro pójdę do przedszkola czy do szkoły, to chłopakom opowiem, tak?
Tak, tak. Ale im bardziej właśnie naturalnie rodzic o tym mówi, to dziecko w ten sposób to przyjmuje naturalnie. I no, jak dziecko jest trochę starsze, tak w wieku 7-12 lat, no to pojawia się większe zainteresowanie takimi relacjami, jakimiś, że chłopcy zaczynają się też dziewczynkami interesować, ale nadal gdzieś jednak trochę chłopcy się trzymają z chłopcami, dziewczynki z dziewczynkami, oni się siebie w zasadzie wstydzą. Ja widzę na przykład teraz u 10-latków, że nawet się tam chłopcy interesują dziewczynami, a dziewczyny chłopcami, ale nie daj Boże powiedzieć im, że tak jest, to zaraz będą płonąć ze wstydu i absolutnie to nie jest jeszcze taki moment, że oni chcą się ze sobą jakoś tak ujawniać to, że oni są zainteresowani sobą. Dopiero tak w takim starszym nastoletnim wieku, czyli takim po 13 roku życia, po pierwsze ten rozwój seksualny staje się bardziej widoczny pod względem fizycznym, emocjonalnym. No widać po prostu, że dziewczynki i chłopcy zaczynają się bardziej sobą interesować. Przede wszystkim dziewczynki w tym okresie zaczynają już wyglądać często jak kobiety po prostu. No właśnie, ale w tym okresie bardzo ważne staje się wsparcie takie w tej edukacji seksualnej. Czyli co w tym miałoby się zawierać? Rozmowy na temat zdrowych relacji, rozmowy na temat granic, odpowiedzialności,
bezpieczeństwa.
Oczywiście znowu to musi być dostosowane do wieku. Rozmowa w sprawie granic jest bardzo ważna, bo to nie jest teraz tak, że jeżeli koledzy, koleżanki mówią, że chociażby należałoby rozpocząć życie seksualne, to znaczy, że jak oni tak mówią, to ja muszę. To jest moja decyzja. I tak samo jak mówisz, Paweł, o tych drapieżcach seksualnych, to Nie ma w tym przesady. Powiem, ja w mojej pracy zawodowej spotkałam się z tym, że dziewczynka pisała z dorosłym mężczyzną, jak się okazało. I całe szczęście, że ona powiedziała o tym koleżankom, a koleżanki przyszły i powiedziały mnie. A ja powiedziałam rodzicom, tak? I żeśmy zatrzymali to. Także słuchajcie, naprawdę to nie jest bezpieczne. W tej chwili bardzo wielu młodych ludzi pisze w internecie, udostępnia swoje zdjęcia i to jest naprawdę niebezpieczne. A jeżeli to są młode osoby, które są bardzo spragnione jakichś relacji takich romantycznych, to mogą się narażać naprawdę na duże niebezpieczeństwo.
Przy dziewczynce, pamiętasz, mieliśmy kiedyś taką sytuację z rodziną, która się zgłosiła, z chłopcem nastoletnim, który, no młody, za 13 lat chyba. I tam była taka sytuacja, że on był taki atrakcyjny, taki ładny był. Dziewczyny za nim przewracały oczami, a chłopaków denerwował. No bo taki ładny, że te wszystkie dziewczyny za nim latają i zaczęli go wyzywać od pedałków, od różnych tego typu historie. I on w pewnym momencie zainteresował się, co to znaczy właściwie być tym pedałkiem, jak to mówią. Zaczął w internecie grzebać gdzieś tam, w końcu, nie wiem w jaki to skomplikowany sposób, dotarł do jakiegoś portalu randkowego. On jako nieletni nie mógł tam być, ale on jakoś tam zahachmęcił, że podszył się pod kogoś i ogromne zainteresowanie wzbudził u starszych panów, takich koło 40. I nikt nie dał mu tyle akceptacji i zrozumienia, co ci starsi panowie. Ci starsi panowie nawet przyjmowali do wiadomości to, że on nie jest homoseksualistą, on jest heteroseksualny, tylko chciał się dowiedzieć, co to jest. Oni to akceptowali wszystko, jak leci. I no, rodzice zawiadomili prokuratora, znaczy policję, tam prokurator i tak dalej, tam była skomplikowana sprawa. Ale tak naprawdę dziecko, które było normalne, normalnie się rozwijało do pewnego momentu, przez sytuację społeczną zostało jakby wkręcone w coś takiego, czego nikt by nie chciał tak naprawdę, ani dla swojego dziecka, ani dla siebie samego.
To myślę, że to się też położyło jakimś bardzo poważnym cieniem na jego rozwoju. To nie, no, jest, oczywiście, nie jest obojętna rzecz.
Jasne.
Mhm. No i tak jak Paweł mówisz, ten dostęp dzieci do pornografii, bo kiedy dzieci mają telefony, a te telefony są oczywiście małymi komputerami, to one mają też dostęp do pornografii. Bardzo
często. Są te blokady rodzicielskie, ale to...
Tak, tylko że wystarczy jedno dziecko w klasie, które nie ma tej blokady, tak? I już wszyscy oglądają na przykład. I to też jest, to nie są treści, które są pożądane, w ogóle dostosowane dla dzieci. I ja bym też chciała powiedzieć o tym, że im wcześniej dziecko się spotka, to tak jak z używkami jest. Z alkoholem, z narkotykami, z papierosami, tym szybciej się uzależnia, im większe są straty tak naprawdę. Bo jeżeli człowiek spotka się z pewnymi zjawiskami w dorosłości, to on może powiedzieć, no to jest takie, ale ja żyję inaczej, jest jakoś inaczej ukształtowany. Natomiast bardzo duży wpływ ma to na dzieci. I dzieci dowiadują się, że tak po prostu wyglądają relacje między kobietą a mężczyzną. Że po prostu. I to jest ich wzorzec. I to jest bardzo duży problem często, dlatego że one są już w pewien sposób uwarunkowane. Więc to...
Potem w dorosłym życiu, jakby przez całe dorosłe życie już im tego potem nie można odkręcić tak naprawdę.
Tak.
Co ważniejsze, to się wszystko bierze z naturalnych potrzeb, które wynikają z rozwoju biologicznego, ale również mającego bardzo silne powiązanie z tym rozwojem, który jest wpisany w naturę człowieka jako relacyjnej istoty. Coraz bardziej szuka się tej realnej osoby, z którą można mieć związek emocjonalny, z którą można nawiązać tę relację miłości, przywiązania. I no, to jest tak złożona sfera, jak doskonale wiemy, jako ludzie dorośli, psychoemocjonalna i psychosomatyczna, że wielu dorosłych ludzi sobie z tym nie radzi, a co dopiero młody człowiek, który jeszcze instrukcji życia nie ma. Więc bez pomocy, bez jakiejś dobrej asystencji dorosłych, to może być naprawdę bardzo poważny problem, to o czym mówiliśmy przez ostatnie paręnaście minut, czyli rozwój seksualności i zainteresowanie tą sferą życia. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w tym wydaniu, które poświęcone jest cyklowi, bo tak nas wychowano, mówimy o dorastaniu, o cechach, jak Państwo słyszą, ale też i zagrożeniach tego etapu rozwoju życia dziecka. I na tych kwestiach się właśnie za moment skupimy, bo to, że mówimy w tytule o zagrożeniach, to nie znaczy, że ich nie ma. Oczywiście one przebijają się przez cały czas naszej rozmowy, bo mówimy i o jednym, i o drugim, i o cechach, i zagrożeniach jakoś powiązanych ze sobą, ale teraz, mówiąc takim językiem młodzieżowym, będziemy sfokusowani właśnie na tym, co jest ewidentnym zagrożeniem, ale również na koniec powiemy o tym, jak rodzice i opiekunowie mogą wspierać rozwój nastolatka w tym okresie dorastania jego. Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w tej chwili 20 minut do pierwszej. Po piosence ostatnia część. Będziemy przez kolejne kilkanaście minut zamykać dzisiejszy program, który poświęcony jest w cyklu Bo tak nas wychowanie dorastaniu, czyli cechom i zagrożeniom tego etapu rozwoju życia dziecka. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo też macie ostatnie 20 minut na komunikację z nami, także zapraszam, jeżeli ktoś chce napisać, na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Za kwadrans minie godzina pierwsza, dokładnie 15 minut w tej chwili pozostało do końca programu. W tym wydaniu Nocnych Świateł w ramach cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o dorastaniu, o cechach, ale też i zagrożeniach na tym etapie życia dziecka. Przybliżają nam te kwestie Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Te ostatnie minuty, tak jak zapowiadałem przed chwilą, przed przerwą, poświęcimy właśnie na te dwa zagadnienia, czyli jakie zagrożenia mogą się pojawić w tym wieku i jak rodzice mogą wspierać rozwój nastolatków, tych młodych ludzi, którzy są w wieku dorastania. Na pewno te zagrożenia, tak reasumując i tak bardzo ogólnie, bo już za chwilę chcę Wam oddać głos, to wszystko, co w jakiś sposób będzie przeżywane nieprawidłowo, o czym mówiliśmy, może zaowocować, i to jest moim zdaniem najpoważniejsze zagrożenie, niezdolnością do takiej dojrzałej identyfikacji jako osoby, człowieka, który wchodzi w życie, czyli krótko mówiąc, rozwoju niedojrzałej osobowości. Nie niedojrzałego rozwoju, tylko rozwoju niedojrzałej osobowości. A więc osoba się rozwija, ale w sposób niedojrzały, coraz bardziej niedojrzały, coraz bardziej ta niedojrzałość się powiela i mnoży. A więc to jest największy problem, ale oczywiście tak zsumowałem wszystko, ale warto skupić się też na szczegółach, tak już Wam oddaję głos. Mhm.
Czyli tak najpierw chciałabym powiedzieć o tym, co my możemy zrobić jako dorośli, żeby zapobiegać tym zagrożeniom. Czyli tak, jednym z zagrożeń jest brak rzetelnej edukacji seksualnej. Mówię rzetelnej, dlatego że jeżeli dzieci zaczynają i młodzież szukać wiedzy w niepewnych źródłach, czyli rówieśnicy, internet czy pornografia, zaczyna to prowadzić do fałszywego obrazu relacji i fałszywego obrazu ciała. I teraz, jeżeli my nie dostarczymy tej rzetelnej wiedzy, my dorośli, to dzieci na pewno sobie poszukają, bo one bardzo poszukują tej wiedzy, one potrzebują tej wiedzy. Więc tutaj ta edukacja seksualna powinna być rzetelna. My powinniśmy powiedzieć dziecku na przykład, właśnie mówiłeś o tej książce na przykład, a taką książkę można przeczytać razem. Można też zobaczyć, na jakich stronach na przykład internetowych jest rzetelna wiedza. Można też jako rodzic się podszkolić i można z dzieckiem naprawdę i należy porozmawiać.
To my dorośli. To jest bardzo ważne, nie wtedy, kiedy dziecko ma lat 15 i już poszukuje informacji, tylko dużo, dużo, dużo wcześniej. Chodzi o to, żeby zbudować tą relację z dzieckiem, takiego zaufania wzajemnego, że dziecko wie, że może o coś zapytać i dostanie rzetelną odpowiedź, bo nawet jeżeli nie będziesz znała, czy ja nie będę znał odpowiedzi, to się odpowiednio przygotujesz, umówisz się na następną rozmowę. To jest istotne, bo często my rodzice zapominamy i odkładamy to na kiedyś tam. No jeszcze za małe jest jeszcze. Jeżeli nie zbudujemy tej relacji z dzieckiem zawczasu, to potem to już będzie po ptokach, nie damy rady. Po prostu dziecko nam nie zaufa tak łatwo. A jeszcze chcę powiedzieć a propos tych, mogę jeszcze jedno zdanie tylko wrzucę, a propos tych niebezpiecznych zachowań. No bo trzeba sobie, ja tu chcę przypomnieć jedną rzecz, która już dzisiaj padła. Dlaczego te zachowania są niebezpieczne? Ponieważ te dzieci w tym wieku mają jeszcze niewykształcony ten ośrodek kory mózgowej, który odpowiada za przewidywanie konsekwencji. I tu jest ten problem, że dzieci w tym wieku nie są w stanie przewidzieć konsekwencji. I dlatego to jest takie niebezpieczne.
Tak. Drugim elementem jest niewiedza o granicach. Jeżeli my nie szanujemy granic naszych dzieci, jeżeli nasze dzieci nie mają poczucia, że mogą się przeciwstawić, mogą powiedzieć nie, to nie wiedzą na przykład, co to jest pojęcie zgody. Że teraz to nie jest tak, że ktoś może używać mojego ciała wtedy, kiedy chce. To ja muszę na to wyrazić zgodę i mogę tego nie zrobić. Poczucie szacunku do siebie samego i szacunku do drugiego człowieka. I pojęcie zdrowych relacji, jeżeli my dorośli nie damy tego dzieciom, to może być bardzo groźne. I teraz chcę powiedzieć, że te zdrowe relacje to też pokazujemy poprzez wzorce. Bo jeżeli w rodzinie nie ma prawidłowych wzorców opartych na szacunku, to dziecko, możemy do niego mówić i mówić, ale dziecko po prostu widzi, jak to funkcjonuje. Także to jest też nasza odpowiedzialność, żebyśmy to rozmawiali i to mu pokazujemy. Ale również taka wiedza o tym, co to jest wykorzystanie seksualne. Dlatego, że ta presja rówieśników często jest bardzo duża. Taki nacisk na taką przedwczesną aktywność seksualną. Co ty jeszcze nie? Już wszyscy, prawda? Co ty jesteś nie dzisiejsza, czy nie dzisiejszy? I teraz chodzi o to, żeby młody człowiek zdawał sobie sprawę z tego, że to nie może tak być, że ktoś po prostu wymusi na nim aktywność seksualną wtedy, kiedy on tego nie chce, kiedy to nie jest dla niego dobry moment. Również ryzyko chorób i ciąży. Myślę sobie o tym, że to jest bardzo ważne, że powiedzmy nawet jeżeli młodzi ludzie edukują się, jak nie zajść w ciążę, to zawsze jest jeszcze ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową. I myślę sobie, że, znaczy ja wiem, że to jest w programie też szkoły na temat chorób przenoszonych drogą płciową, natomiast myślę sobie, na ile młodzi ludzie traktują też to poważnie. Myślę sobie, że warto jest rozmawiać z młodymi ludźmi o wpływie mediów i internetu, bo na przykład ten niezdrowy obraz seksualności, czy przedstawianie gdzieś, gloryfikacja jakiejś takiej życia seksualnego, takiego nadmiernie aktywnego, takiego, nie wiem, zmieniania często partnerów. Warto jest sobie zobaczyć, że jest bardzo wiele filmów czy programów, które bardzo gdzieś promują ten styl życia, prawda? I gdzieś młody człowiek bardzo łatwo może mieć poczucie, że oni są tacy piękni, tacy wyzwoleni. Ja też taki chcę być, prawda? Natomiast zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, że być może wcale to nie będzie takie wspaniałe, że miłe złego początki, nie? Że gdzieś po prostu mogą się bardzo, bardzo zranić. Ale również słuchajcie, to co bardzo ważne jest, to cyberprzemoc i sexting. Czyli taka presja, ten sexting, taka presja na to, żeby dzielić się na przykład intymnymi zdjęciami w sieci. I młodzi ludzie to robią. Młodzi ludzie zamieszczają te zdjęcia i na przykład padają ofiarą szantażu. To jest duży problem. W ogóle to jest bardzo duży problem też dzielenia się zdjęciami w sieci, dlatego że w tej chwili jest już bardzo wiele takich przykładów, że przy pomocy sztucznej inteligencji ludzie przerabiają zdjęcia.
Filmy przerabiają.
Przerabiają też filmy. Zamieszczają po prostu.
Żeby się stać bohaterem jakiegoś filmu, w którym nie chcielibyśmy zagrać.
Tak, naszą twarz umieszczają po prostu gdzieś w jakiejś akcji.
Tak,
tak,
tak, fejki takie się pojawiają. Tak, rzeczywiście.
I tutaj to też jest bardzo ważne, żebyśmy my dorośli wiedzieli, że nasze dziecko może paść ofiarą takiego sextingu i wtedy, żebyśmy wiedzieli, że my musimy wtedy reagować, że musimy zgłosić to na policję, że musimy nasze dziecko ochronić w jakiś sposób. No niestety, to są takie zjawiska, które po prostu kiedyś nie istniały, a w tej chwili one istnieją. Więc tutaj w ogóle myślę sobie o tym, że może rzeczywiście te zdjęcia w mediach społecznościowych robią nam bardzo dużo krzywdy.
No robią, robią, tak.
Robią.
Ale też chcę powiedzieć, że to, co ważne wydaje się w tym kontekście, to to, że znowu tutaj będę do rodziców mówił bardziej, że ten czas jest bardzo trudny, również dla nas rodziców. Takie opryskliwe dziecko, które chodzi po domu, trzaska drzwiami, tu krzyknie, tam się wydrze, tu czegoś złośliwie nie zrobi, albo właśnie zrobi coś złośliwie, jest bardzo trudnym współlokatorem i bardzo, bardzo rodzice mają duży problem z tym, żeby go traktować dobrze, żeby go dalej akceptować, kochać. Ale taka nasza rola. Bo te dzieci, mimo że tak się zachowują w taki sposób, w jaki się zachowują, że są takie opryskliwe i takie czasami wręcz chamskie nawet można by powiedzieć, tak naprawdę bardzo potrzebują naszej miłości, ale potrzebują akceptacji, potrzebują zrozumienia. I rzecz w tym, że one tego nie potrafią wyrazić. A to wynika z tego, że nie są zrozumiane i nie są akceptowane.
No dobrze,
ale to też z wielu powodów myślę, przede wszystkim dlatego, że one nie potrafią jeszcze za bardzo wyrazić same siebie, dlatego tak radykalnie niektóre rzeczy ujmują, bo chcą jakoś się skodyfikować. Natomiast no takie płaskie, do tego przejście jest potrzebne z takiego płaskiego zaspokojenia pewnych fantazji, o których tutaj mówiliśmy, że świat powinien być oparty na dobru, miłości i pokoju. Oczywiście, że tak. Ale jak wiemy, że no nie jest to takie proste i nie jest to takie możliwe w prosty sposób do załatwienia. Sprowadzenie tego do możliwości spełnienia w świecie, gdzie działają trochę inne zasady niż te takie bardzo proste do wyobrażenia. Nie da się mieć wszystkiego naraz, czyli na przykład zjeść ciastko i mieć ciastko i nie da się być wszystkim i wszystkimi osobami naraz. To jest, myślę, taki bardzo trudny orzech do zgryzienia dla rodziców, które swoje dzieci widzą, jak one bardzo chcą wszystko naraz zrobić. No, chcę być pilotem, strażakiem, kosmonautą i górnikiem jednocześnie, prawda? I lekarzem także. Ta mnogość potrzeb do zrealizowania jest też wyzwaniem, jak tutaj Bogdanie słusznie zauważyłeś, dla rodziców. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę, tak już powoli lądując, bo jak rodzice i opiekunowie mogą wspierać rozwój nastolatka? Na pewno w ten sposób, żeby ta więź, która jest naturalna, nie słabła, ale się zmieniała.
I tutaj rodzice mają naprawdę kluczową rolę. Bo tak jak też już Bogdan mówił, bardzo ważne jest to, żeby rodzic był dostępny. Żeby rodzic nie oceniał dziecka, żeby umiał słuchać. Ta nieoceniająca postawa jest bardzo ważna, bo chodzi o to, żeby dzieci czuły, że one mogą przyjść, one mogą zapytać, one mogą po prostu te pytania zadawać i nie być ocenione w żaden sposób. I że ten rodzic właśnie jest i odpowie szczerze, i odpowie na pytanie w zależności od tego, o co pyta dziecko i w jakim jest wieku. Że dostosuje tą odpowiedź. Tak jak mówiłeś, Paweł, żeby to nie był jakiś wykład, który będzie zupełnie nie na miarę dziecka. Ale w tym celu rodzice powinni posiadać podstawową wiedzę. Wiedzę o anatomii. Bo teraz, prawda, trzeba słów pewnych użyć, prawda, fachowych. Bo w naszym języku, nasz język jest językiem, w którym albo mówimy o budowie anatomicznej człowieka w sposób taki naukowy albo w jakiś taki ludowy i sprośny, że tak powiem, czasami, tak? Teraz chodzi o to, żeby gdzieś też ten język był jakiś odpowiedni, tak?
Tak, albo kopulacja, żeby... albo pięć gwiazdek, nie?
Tak, no właśnie, więc no, musimy też tutaj jednak też jakiś słownik mieć. Wiedza o dojrzewaniu, o emocjach, o granicach i żebyśmy też, no jeżeli nie mamy tej wiedzy, to nie mamy się czym podzielić, to jest oczywiste. No ale teraz tak, mówimy tu o jakimś wykorzystaniu seksualnym czy o jakimś nacisku rówieśników. Jeżeli będziemy szanować granice naszych dzieci, to one zaczną też same siebie szanować. Czyli tutaj musimy też mieć świadomość tego, że jeżeli chcemy uczyć dzieci granic, to szanujmy granice naszych dzieci. Wtedy, kiedy będziemy mieć z nimi dobry kontakt, dopiero wtedy możemy przekazać im wiedzę na temat zdrowia seksualnego, na temat zagrożeń, które mogą być, również zagrożeń w sieci. Chodzi o to, że nie słuchamy ludzi, którym nie ufamy. Jeśli nasze nastoletnie dzieci, które mają jeszcze potrzebę do tego podważania naszego autorytetu, nie będą nam ufać, to nie będą nas słuchać. One będą słuchały na przykład swoich kolegów. Ale również bycie blisko dziecka jest bardzo ważne, dlatego że w tym okresie nastoletnim bardzo dużo zmienia się, chociażby w ich ciele. I dzieci mają bardzo dużo kompleksów, dzieci mają bardzo dużo wątpliwości, czy są wystarczająco piękne dziewczyny, czy kobiece, czy chłopcy będą wystarczająco męscy. No, oni bardzo potrzebują naszej akceptacji. Ale żeby było im łatwiej, to bardzo ważne jest, żeby zachęcać ich do rozwoju pasji, do uprawiania sportu. To jest też, jak mówiliśmy tutaj, że te pasje często prowadzą do życia zawodowego, całkiem udanego, że gdzieś w ogóle do udanego życia. A poza tym, jeżeli człowiek rozwija swoje pasje, to buduje też swoją samoocenę. Też świadomość tego, że coś może po prostu więcej, tak? No właśnie, i to też tak naprawdę bycie dobrym wzorem, to co mówiłam. Czyli pokaż jak budować dobre relacje. Rozmawiaj z dzieckiem. A jeżeli nie wiesz czegoś, to są jeszcze specjaliści. Są seksuologowie, są terapeuci. Można udać się poradę, po pomoc.
Chciałbym tylko dodać do tego, co mówisz, bo to jest oczywiście o tym przekraczaniu granic i tak dalej, bo często my rodzice mamy w tej sytuacji nastolatka, nie wiem, widzimy, że jest zdenerwowany, więc od razu robimy przesłuchanie albo, nie wiem, coś tam się wydarzyło, my od razu wszystko chcemy wiedzieć i z poradą koniecznie uderzyć, to spróbujmy się uzbroić w cierpliwość i spróbujmy się przygotować tak emocjonalnie do tego, że to dziecko wybierze ten kontakt z nami. Że kiedy on ma kłopot, on ma problem i tak dalej, to nie lećmy od razu do niego z poradami i przesłuchaniami, tylko niech on wie, że jak będzie chciał porozmawiać, to ja jestem, tak? Jestem tutaj, synu, czy tam córko, jak chcesz rozmawiać, to ja jestem o każdej porze dnia i nocy, jestem do dyspozycji. Także to trochę oni są w tych rozchwianych emocjach, trochę są rozdygotani i tak dalej, więc małe prawdopodobieństwo, że trafimy akurat dokładnie w ten moment, kiedy one chcą się wypowiedzieć. A tym bardziej, że jeszcze my często jako rodzice za dużo mówimy do nich.
Tak, albo też mamy problem z kontrolą, z jakimś poukładaniem emocji w sobie. Ale ważną rzecz bardzo powiedziałeś na koniec, Bogdanie, którą chciałbym podkreślić, mianowicie nastolatek potrzebuje rozmowy z rodzicami i kontaktu. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych zadań dla rodziców, kontaktu budowanego na współdziałaniu. Czyli w taki, powiedziałbym, najbardziej prosty sposób można by to chyba ująć, że to wymaga od rodziców takiego dorastania razem z dzieckiem. To myślę, że każdy z rodziców, który ma już dzieci, które przekroczyły tą barierę 20 lat, wie doskonale, co to znaczy. Nie da się tego zwerbalizować w taki sposób, żeby to nie było metaforą, tylko dla kogoś, kto ma odbiór takiego zwrotu teoretyczny. To jest fakt. Rzeczywiście. Ja mam takie doświadczenie z moją córką, przez którą przechodziłem przez wszystkie etapy życia do momentu, kiedy stała się dorosłą, niezależną kobietą, budującą na własny rachunek swoje życie. I wiem, co to znaczy dorastanie razem z nastolatkiem. To jest dla rodzica, to jest wyzwanie. To jest naprawdę bardzo poważny proces zmian, jaki zachodzi w człowieku. To jest ciągłe dojrzewanie, bo to jest ciągła relacja, która stawia nowe i ciągłe i nieznane absolutnie wymagania, bo to, co się zdarzyło dzisiaj, to być może za chwilę będzie przeszłość. Jutro będą nowe wyzwania, które może ten nastolatek wygenerować. No.
Tak.
Moi drodzy, kończymy dzisiejsze spotkanie. 4 minuty po godzinie pierwszej. Udało nam się jakoś nie przeciągnąć i nawet dosyć syntetycznie wszystko wyłożyć. Tutaj także jestem Wam serdecznie wdzięczny. Tego wieczora, przypomnę, przez minione 2 godziny w Nocnych Światłach w ramach cyklu Bo Tak Nas Wychowano rozmawialiśmy o dorastaniu, o cechach tego okresu życia i również zagrożeniach, jakie ten etap rozwoju dziecka ze sobą niesie. Państwa i moi goście, którzy byli naszymi ekspertami tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, razem współtwórcy cyklu Bo Tak Nas Wychowano, Beata Janowska, dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
I Bogdan Janowski, równie gorąco i serdecznie dziękuję.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy życzę Wam, moi drodzy, życzę też Państwu, dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie Państwa reakcje, myśli, komentarze, które pojawiły się na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Świateł, rzecz jasna, od poniedziałku do czwartku, czyli spotkamy się po weekendzie, bo już mamy piątek, tak więc to czwartkowe wydanie było ostatnie w tym tygodniu, 13 stycznia, kolejne w poniedziałek po najbliższej niedzieli. Ale przypominam, że od poniedziałku do czwartku zaczynamy program o 23:00. Audycja trwa 2 godziny. Przez te 120 minut można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet. A współtworzyć program można, pisząc na forum Wymiana Myśli dla Świetlików pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Na ten moment zamykamy forum. Ono będzie czynne od poniedziałku, od 23:00 przez kolejne 2 godziny. A w poniedziałek rozmawiać będziemy o tym, jak pracować nad wytrwałością. Gościem Państwa i moim będzie Anna Hazuka, dziennikarka, publicystka, autorka książek, coach i psycholog. O tym będziemy mówić po weekendzie. A teraz życzę Państwu wszystkiego dobrego, pięknej niedzieli, pięknej soboty, no i równie ciekawego i pięknego piątku, który niech będzie wstępem do tego weekendu, który aby nam dał wiele wypoczynku i pięknych wrażeń. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.